Cześć, ja nazywam się Mateusz Grzeszczuk, słuchacie właśnie podcastu Podróż bez paszportu. Jeżeli chcecie więcej wiedzieć o świecie, to nie mogliście lepiej trafić. Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dzisiaj spotkanie w rytm Ameryki Łacińskiej. Ze mną jest pan ambasador Wojciech Tomaszewski, był ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Meksyku, ambasador również w Peru. Panie ambasadorze, dzień dobry, kłaniam się nisko.
Dzień dobry panu, witam serdecznie pana i wszystkich, którzy nas słuchają czy będą słuchali.
Dzisiaj o Peru. Pod koniec ubiegłego roku doszło w tym kraju do eskalacji trwającego od lat konfliktu politycznego. Trwającego od lat to słowo klucz, bo ta sytuacja polityczna to już jest wynik kryzysu, który trwa od lat. Ówczesny prezydent Pedro Castillo ogłosił rozwiązanie Kongresu Republiki. My dzisiaj jednak rozpoczniemy nieco od przeszłości, żeby też przedstawić punkt widzenia słuchaczom, skąd ten podział polityczny dzisiaj polega. Co jest źródłem tej peruwiańskiej niestabilności, panie ambasadorze?
Zgadzam się z panem, tylko jeżeli pan pozwoli, chciałbym zacytować parę fragmentów ogólnie Ameryce Łacińskiej, ale też odnoszących się do Peru i każdego kraju. A jeżeli można.
Bardzo proszę.
Zacząłbym od Ryszarda Kapuścińskiego, który był znawcą Ameryki Łacińskiej i tam często był. I on swojego czasu, no ładnych parę lat temu, napisał coś takiego. Ameryka Łacińska to region przez swoją geografię, historię i tradycję szczególnie odrębny, ale jednocześnie politycznie, gospodarczo i etnicznie silnie związany ze Stanami Zjednoczonymi i Europą, z Afryką i Azją. Te dwie rzeczywistości, rodzima, zrodzona z połączenia pierwiastków indiańskiego, iberyjskiego i zagraniczna, światowa, nakładają na siebie i już od pokoleń przenikają, tworząc świat o cechach swoistych, unikalnych, konfliktowy, a zarazem sentymentalny, w którym przepych i nędza, radość życia i okrucieństwo potrafią współistnieć w przeziwnym, nieprawdopodobnym związku. To pisał parę ładnych lat temu Ryszard Kapuściński i ja się wydaje, że to się odnosi praktycznie do wielu albo do prawie każdego kraju Ameryki Łacińskiej. Jeżeli chodzi o Peru, dużo wcześniej, bo w połowie XIX wieku Antonio Raimondi był to podróżnik włoski, naturalizowany Peruwianczyk, który dał takie określenie na Peru. Peru to żebrak siedzący na górze złota. Dzisiaj niektórzy mówią, że tylko została druga część tego zdania, ale ja sądzę, że może nie żebrak, ale trochę bogatszy niż żebrak, który siedzi na górze złota. I odnosząc się do sytuacji aktualnej, to co niektórzy komentatorzy dzisiaj określają Peru, to trochę tak dziwnie, Peru to perwersyjny koktajl. I to by też się zgadzało. Bo dzisiaj pan ma protesty, pan ma stan wyjątkowy, projekty wyborów, wcześniejszych wyborów, nową panią prezydent i zatrzymanego, a już dzisiaj czy wczoraj był wniosek, żeby aresztować na 3 miesiące byłego prezydenta Pedro Castillo. I ma pan rację, że pan mówi, że to nie jest, że to wszystko zdarzyło się teraz w związku z prezydenturą Pedro Castillo, tylko to narasta od dziesiątek lat. I ten wybuch, kulminacja, możemy sobie powiedzieć, że to nastąpiło w 2019 roku i w różnych krajach, bo Chile, bo Kolumbia. Weźmy jedno pod uwagę, że były protesty, ale pod różnymi pretekstami. Jedno, co było wspólne, że było to przeciw elitom rządzącym. I to jest główny powód, że tak powiem, dzisiejszej sytuacji, również w Peru.
Biorąc pod uwagę sytuację obecną, dlaczego akurat, skąd wynikają te współczesne, to znaczy Peruwianczycy wyszli na ulicę, bo oczywiście domagają się jakichkolwiek zmian, funkcjonariusze używają wobec protestujących gazu, jest przemoc, są represje ze strony państwa. Kto jest jakby autorem tego, że dzisiaj Peruwianczycy wyszli na ulicę?
No to ja mówię, te protesty, frustracja, a ponadto to, co mamy w Peru i w innych krajach, demokracja, do której doszli, niektórzy mówią, że w 2001 roku to był powrót w krajach Ameryki Łacińskiej do demokracji, dzisiaj jest sfatygowana. Jest, że tak powiem, stare elity. Brak zmiany pokoleniowej. Ciągle te same osoby. Niech pan weźmie, że Pedro Castillo wchodzi w wyborach do drugiej rundy z 19% głosów. W poprzednich wyborach z tymi 19% by był na czwartym, piątym miejscu. Czyli jest z tym, że oczywiście mu sprzyjało, bo było 20 czy ponad 20 kandydatów na prezydenturę. Ponad od lat w Ameryce Łacińskiej, w tym Peru, jest kryzys partii politycznych. Społeczeństwo jest, bym powiedział, osierocone. Nie mają liderów, prawdziwych liderów, bo dzisiaj w tej sytuacji może te protesty by się zmieniły w jakąś zmianę korzystną dla społeczeństwa. A jak pan ma to nie ma, że owszem, społeczeństwo czy manifestanci walczą z policją. 58 jest ofiar śmiertelnych oficjalnie, nie wiemy ile naprawdę. Ale jest przecież walka na szczytach władzy między prezydentem czy prezydencją i kongresem, czyli władzą wykonawczą i władzą ustawodawczą. I to jest problem, a społeczeństwo zostaje z boku. Społeczeństwu się nic nie załatwia, się po prostu wysyła oddziały policji.
A obok jest jeszcze wojna domowa tocząca się.
No tak, ale wie pan, to też jest historia, bo wojnę domową czy konflikty w Peru, to są, jak wiemy, Peru jest, czy społeczeństwo peruwiańskie jest społeczeństwem wieloetnicznym. Mamy tam 45% Indian, 15% białych. Są jeszcze, i ta hierarchia jest zostawiona za Hiszpanów, tak, gdzie na górze byli Hiszpanie, czy biali, potem byli metysi, potem byli, a Indianie na samym końcu, a jeszcze niżej czarni. I do dzisiaj najwyżej są ci. Jeżeli pan weźmie geograficznie, Peru jest podzielone na trzy jakby regiony. Costa, czyli wybrzeże, najbogatszy region, najbardziej zatrudniony, produkujący najwięcej, że tak powiem, czy największy procent produktu krajowego brutto. Potem jest dużo biedniejsza Sierra, czyli jak oni nazywają płaskowyż, altiplanu. No i jedna zupełnie do dzisiaj, tak powiem, wykluczona selwa, czyli dżungla. I między nimi są kontakty, oni się nie lubią wzajemnie. Metys dla Indianina to nie jest prawdziwy, to jest mieszaniec jakiś. Natomiast dla metysa Indianin to jest zwierzę podobne do człowieka. To też, że tak powiem, wpływa do dzisiaj. Kontakty międzyludzkie i to też wpływa na ten pan zobaczy, że jakie są, bo mówimy, że ten zamknięty jest, że zatrzymany prezydent Peru, ale w ostatnich 4 latach Peru miało 6 prezydentów. Kadencja trwa 5 lat. Większość z nich jest posądzona o korupcję. To, co dzisiaj jest ten wniosek o aresztowanie Pedro Castillo, to jest główny zarzut, to jest korupcja. Ale którego prezydenta pan nie weźmie z tych ostatnich, przynajmniej począwszy od Fujimoriego, czyli to mówimy o latach 90. ostatniego, to są wszystko zarzuty korupcyjne. I albo siedzą, albo popełnili samobójstwo w momencie aresztowania, jak Alan Garcia, dwukrotnie prezydent Peru. Mnie tylko smuci jedno, że wśród tych prezydentów ma, że tak powiem, wątek polski, smutny wątek polski, bo wkład Polaków do rozwój cywilizacyjny Peru jest ogromny. Natomiast prezydent Fernando Toledo, gdzie już proces ekstradycji jego ze Stanów Zjednoczonych został uruchomiony, jest on, ma zarzut cięcia łapówek w wysokości 30 milionów dolarów, żona też. I tu jest jedno przykre. Żona z domu to jest pani Karp. Rodzice emigrowali z Polski krótko przed II wojną światową. Zrezygnował też ze względu na podejrzenia wykorzystanie uprawnień Pedro Pablo Kuczyński. Jego rodzina pochodziła z Poznania. Tu mamy ten smutny wątek polski.
Czyli niezależnie od tak naprawdę od tego, moglibyśmy wymieniać kolejnych prezydentów. Garcia, wspomniany przez pana ambasadora, jest liberalny projekt Fujimori, tak? Jest Toledo. To jest mało ważne w kontekście peruwiańskiej polityki, bo kończyło się tak samo przede wszystkim. Tylko pytanie, skąd peruwiańskie społeczeństwo tak po ludzku ma jeszcze cierpliwość do własnej klasy politycznej?
No właśnie nie ma, zresztą sama klasa polityczna jest bardzo skonfliktowana. Jeżeli weźmiemy samego tego Castillo, weźmy pod uwagę, że większość, nie tylko w Peru, ale w innych, że ci, którzy wygrywają wybory, to są partyjki, które powstają krótko przed wyborami. Przewodniczącym czy szefem tej partii, z której pochodzi Castillo, czy pod którą się podłączył Castillo, jest Vladimiro Serrón. Absolwent hawańskiej uczelni, stomatolog wykształcenia. Z reguły w Peru jest tak, że jest republiką prezydencką, czyli prezydent, szefem rządu, jest normalnie szefem rządu, prezydent. Ten pan, przewodniczący tej partii, nie może być, bo jest skazany za korupcję, ma wyrok za korupcję. I dlatego został Castillo, nieznany polityk szczebla powiatowego.
W przypadku Castillo bardzo mówiło się o tym, że on jest właśnie tym prezydentem z ludu. Podkreślano to, że miał być tą nadzieją, takie populistyczne hasła. Człowiek, z którym wiązano bardzo dużo nadzieje. Chciałbym zapytać pana ambasadora, że przez te 30, powiedzmy, lat pewnie pojawiały się różne też modele rozwoju gospodarczego, ekonomicznego jednak Peru. Czy tutaj ważny był wątek to, czy dany kandydat reprezentował bardziej politykę socjalną, czy politykę neoliberalną, czy właściwie dla Peruwieńczyków to miało jakiekolwiek znaczenie?
No okazuje się nie, bo to jest dziwny też przypadek Peru, że w tej sytuacji niestabilności, degrengolady, jeżeli chodzi o polityczny układ, przy obniżaniu się wskaźników ekonomicznych, socjalnych, społecznych, czyli wzrost ubóstwa, bezrobocie i tak dalej, wzrost PKB nie spada. Za rok zeszły 2,7. A weźmy, że oni w czasie pandemii bardzo spadli, bo mieli w 2000 roku minus 11. W mojej opinii nie jest to wynikiem kreatywności klasy ekonomicznej czy politycznej Peru. Jest to wpływ, że tak powiem, czynników zewnętrznych. Weźmy, że zarówno Peru, jak i inne kraje, kraje Ameryki Łacińskiej mają te, jak oni nazywają, dekada bonanzy i dekada upadku, biedy. Tylko, że jeżeli powiedzmy, ostatnia bonanza to było 2005-2015, głównie ze względu na eksport surowców, głównie też na zapotrzebowanie Chin, bo gdzieś 85% tego eksportu surowców szło do Chin. Ale Peruwianczycy, jak i inne kraje, tego sukcesu ekonomicznego, tej bonanzy, nie potrafili przetworzyć, przekształcić w dobrostan dla społeczeństwa. Nie. Dla mnie to jest typowy przykład społeczeństwa konsumpcyjnego. Dla nich inwestycją teraz, to mi przypomina się, jeżeli pan nie wiem, ekonomiczny, to jest ta teoria profesora Baumana o społeczeństwie konsumpcyjnym. Dla nich konsumpcja to jest inwestycja. Oni zamiast inwestować w fabrykę, rozwijać fabrykę, to kupują sobie luksusowe auta, na przykład helikoptery czy inne szybowce. I to się potem odbija na społeczeństwie.
Obecna sytuacja Pedro Castillo, co po nim właściwie, bo oczywiście czy dzisiaj Peru nie znajduje się właśnie w takim klinczu, panie ambasadorze.
Tak, wie pan, to jakie scenariusze po nim, to jest ten, bo to, co powiedziałem wcześniej, no nie ma w tym kraju, w tej chwili nie ma lidera, nie ma partii, która by liderowała społeczeństwo. Społeczeństwu już przestało zależeć. Jeżeli mamy 71% ludności w wieku produkcyjnym pracuje w strefie nieformalnej, to też powoduje pewne zadrażnienia. Jedynym, według mnie, jakimś pośrednim rozwiązaniem to są te przyspieszone wybory. Ale co? Pani prezydent mówi, że ona nie ustąpi. Nawołuje, zwraca się do kongresu o przyspieszone wybory. Parlamentarzyści mówią, że tak, ale nad projektami głosują negatywnie, odrzucają kolejne projekty, jeżeli chodzi o datę przyspieszonych wyborów. Owszem, nie rozwiązywałoby to dzisiejszych problemów Peru, ale, że tak powiem, by przeczyściło sytuację, przede wszystkim polityczną, jakiś porządek wprowadzić. Nie ma w tej chwili silnej partii, jest ogromny kryzys, te partie znikają albo są tak nieznacznie, bez znaczenia, że nie mają wpływu na rozwój sytuacji.
Czyli te protesty, które mają miejsce dzisiaj, one mają jakąś twarz? Tam pojawia się jakaś osoba, która stoi na czele akurat tych ruchów?
Właśnie nie ma. Są to jakieś tam sektorowe związki, czyli sektorowe grupy, ale nie ma lidera, który poprowadzi. Nie wiem, mogę podać przykład, tak jak w 19 roku był ten Gabriel Boric w Chile. Poprowadził protesty, został prezydentem, był liderem. Tutaj nie ma lidera żadnego, żadnej partii politycznej, bo ci, co się ogłaszają, to mówią, składają deklaracje, a deklaracje potem nie ma, że tak powiem, realizacji tych obietnic.
Tak, Castillo rozpoczął oczywiście swoją kadencję, nie był w stanie pracować parlamentem. Rzeczywiście tutaj parlament zjednoczył się przeciwko niemu. Ogłosił, jakby po kilku tych próbach postawienia go w stan oskarżenia, ogłosił rozwiązanie, ale jakby w tle tych protestów podobno też miała stać jakaś decyzja sprzeciwu wobec odnawiania tych kontraktów z korporacjami międzynarodowymi, zagranicznymi firmami wydobywczymi. Czy to jest w ogóle ważny wątek?
To też było, bo też jest bardzo duże, nie wiem jak w tej chwili, ale było, bo jedno, że te protesty, manifestacje i tak dalej rozlały się po całym terytorium Peru, a Peru to jest 1 235 000 km2. To prawda, tam dżungla zajmuje 60%, ale zaczynały się od protestów przemysłu wydobywczego. I to trwa do dziś. Chodzi o niszczenie tras, klimatyczne sprawy, niszczenie dżungli, to co działo się w Brazylii, to znaczy wylesianie czy wycinanie kawałka selwy, żeby założyć, nie wiem, plantację awokado czy czegoś innego, bo to bardziej opłacalne. Podobne sytuacje w tym Peru, jeżeli chodzi o przemysł wydobywczy, a Peru jest w tej dobrej sytuacji, że nie jest monokulturowe. Nie jest to przypadek, nie wiem, Wenezueli, że stop sankcje na ropę i Wenezuela padła. Bo 90 parę procent przychodów z zagranicy to było z ropy. Peru się broni, bo Peru ma tych metali, tych minerałów metalicznych, niemetalicznych dużą ilość się przecież jest. Drugie, jeżeli chodzi o wydobycie miedzi, 150 ton złota rocznie też wydobywają, sprzedają srebro i inne rzadkie metale. Tutaj się broni. Dlatego są takie wyniki, a nie inne, ale to mówię, to nie jest zasługa kreatywności kadry czy klasy ekonomicznej czy politycznej.
Czarny scenariusz nad tym, co się dzieje, i dosyć pesymistyczny obraz Peru. Peru, które cały czas zmaga się również z protestami. Tłumienie tych protestów zagraża też demokracji. W ciągu 2 miesięcy od objęcia urzędu przez peruwiańską prezydent Dina Boluarte 60 osób zginęło, właściwie 59 cywilów, jeden policjant. Policja również, to jest ważny wątek, biorąc pod uwagę stabilność kraju. Pytanie, dlaczego aż taka brutalność?
Oj, bo im dobrze płacą, ale niech pan weźmie pod uwagę, że ile pani Dima jest już ponad 2 miesiące u władzy, ona jeszcze ani razu publicznie nie wystąpiła. Telewizyjne czy jakieś ten z obietnicami, ale nie ma kontaktu znowu ze społeczeństwem. Ona walczy z kongresem, stara się walczyć, bo na razie to bez efektu. Ja nie wiem, kiedy się ten konflikt, ten kryzys Peru w tej chwili skończy. Żeby to się nie skończyło źle, czyli no, gorszymi starciami na ulicach, bo i policja w końcu się może przekonać, że nie jest po tej stronie, po której powinna być. Przecież to są chłopcy brani z tego ludu, z tej biedoty. Jak zabraknie miejsca i pieniędzy dla policji, no to kto będzie płacił?
Tym akcentem zakończymy, panie ambasadorze. Bardzo dziękuję. Słuchaczom dziękuję za wysłuchanie. Gościem podcastu był pan ambasador Wojciech Tomaszewski. Kłaniam się nisko.
Dziękuję, do widzenia.
I to już koniec na dzisiaj. Zapraszam na profil podcastu Podróż bez paszportu na Facebooku, Instagramie i Twitterze. Zachęcam też do wsparcia mojej pracy na serwisie Patronite oraz Buy Coffee. Do usłyszenia.